Prototypowanie lekkiego czołgu M2 Light Tank trwało od 1934 do 1938 roku. Produkowano M2 od 1939 do 1942. Uczestniczyły w służbie liniowej do 1943 roku, a 375 sztuk wycofano już w 1945. Do 1939 powstawały egzemplarze z dwoma wieżami, a od 1939 już tylko z jedną, która była ręcznie napędzana. Było działo kalibru 37 mm i karabin maszynowy Browning M1919 kalibru 7,62 mm. Czteroosobowa załoga mogła przejechać 200 km pędząc 40 km na godzinę po drodze i 20 km na godzinę w terenie z mocą 250 koni mechanicznych. Masa bojowa ponad 10 ton mogła pokonać ściany w wysokości 60 cm lub metrowej głębokości brody. M1 Light Tank wyprodukowano 113 egzemplarzy. Lekki czołg na trakcji gąsienicowej mieścił 4 osoby załogi. 7-cylindrowy silnik o mocy 250 koni mechanicznych pozwalał osiągnąć 72 km na godzinę na drodze oraz jakieś 35 w terenie. Zasięgu miał 160 km, choć ważył niemal 7 ton. Potrafił pokonać brody głębokości 1,30 cm. Z początku nie traktowano tego pojazdu jako czołg. Uważano, że to pojazd bojowy, combat car. Jednak w lipcu 1940 roku przyszło oświecenie i przechrzczono pojazd na czołg lekki, light tank. Mimo tego, że uznano je za czołgi, to nie uznano, by się nadawały do zastosowania bojowego. Użyto ich wyłącznie do celów szkoleniowych. Czołg lekki Marmon Harrington CTLS był produkowany z nastawieniem na eksport. Nie miał działa, a jedynie 3 karabiny maszynowe, choć dwuosobową załogę. Miał za zadanie wspierać piechotę. Wyprodukowano 875 sztuk. Kilku użyli Holendrzy przeciwko Japończykom podczas walk w holenderskich Indiach Wschodnich, nim te upadły. Firma Marmon Harrington nie miała doświadczenia w produkcji masowej, więc na kolejne egzemplarze kontrahenci czekali delikatnie mówiąc długo. 6-cylindrowy silnik dawał 48 km na godzinę. Pancerz miał miejscami do 25 mm grubości. Wieża była dość oryginalnie zaprojektowana, ta jedynie obracać się potrafiła o 240 stopni. Stąd tworzono dwa rodzaje, z wieżą po lewej i po prawej, a jednostki miały działać w parach. Egzemplarze trafiły między innymi na Kubę, do Ekwadoru, Gwatemali czy Meksyku. Czołg średni M2 Medium Tank był konstrukcyjnie zbliżony do lekkiego czołgu M2, gdzie pojazd był uzbrojony w 8 karabinów maszynowych oraz armatę kalibru 37 mm. Silnik gwiazdowy o mocy 350 koni mechanicznych dawał 40 km na godzinę na drodze i 28 w terenie. Pomimo masy bojowej liczącej niemal 21,5 tony potrafił pokonywać rowy szerokości ponad 220 cm. W zmodyfikowanej wersji z 1940 roku wieża miała pogrubiony pancerz do 32 mm, czy silnik już o mocy 400 koni mechanicznych. Powstało zaledwie 94 sztuki. LVT A1 to pierwszy pływający czołg na liście. 6-osobowa załoga dzięki 7 cylindrom miała 250 koni mechanicznych, potrafił na lądzie rozpędzić do 32 km na godzinę, a w wodzie 12 km na godzinę. Z kątem pojazdu na poziomie 65% nawet 90-centymetrowe ściany nie były przeszkodą, a to wszystko przy wadze niemal 15 ton. Kadłub miał pancerz 12-milimetrowy, a wieża miejscami ponad 50 mm grubości. Do dyspozycji załogi była armata kalibru 37 mm oraz 3 karabiny maszynowe M1919A4 kalibru 7,62 mm. Załoga miała do dyspozycji ponad 100 pocisków do armaty oraz 6000 naboi do karabinów, a pływający czołg był konieczny z racji potrzeby wsparcia desantu przy podejściu do lądu i zaraz po trafieniu na ląd. Wyprodukowano nieco ponad 500 sztuk. Europejskie doświadczenia z wiosny z 1940 roku pobudziły Departament Zaopatrzenia do działania. Ulepszenie czołgu M2 dało w efekcie M3 oraz M5 Stuart, gdzie miały grubszy pancerz i ulepszone zawieszenie. 4-osobowa załoga z 7 cylindrów o mocy do 250 koni mechanicznych wyciskała do 58 km na godzinę w terenie i do 40 na drodze, a miała do dyspozycji armatę kalibru 37 mm oraz 3 karabiny kalibru 7,62 mm. Do 1944 wyprodukowano prawie 23 tysiące egzemplarzy. Ze Stuartów korzystali m.in. Wielka Brytania, Chiny, Sowieci, a i parę trafiło na wyposażenie polskich sił zbrojnych. Po wojnie trafiły do tak egzotycznych miejsc jak Kolumbia, Honduras czy Haiti, gdzie służbę pełniły aż do lat 80. XX wieku. Po amerykańsku M3 Lee, po brytyjsku General Grant. Czołg średni mieści 6 osób załogi. 9 cylindrów dawało moc do 375 koni mechanicznych, a 28 ton potrafiło sunąć z prędkością 38 km na godzinę i tak przez 230 km. Czołg straszył dwoma lufami, armatą 75 mm oraz armatą 37 mm. Do tego dwa lub trzy karabiny kalibru 7,62 mm. Takiego czołgu używał generał Bernard Montgomery w Afryce Północnej. Powstało ponad 6 tysięcy egzemplarzy. Po bitwie o Francję w 1940 roku było jasne, że czołgi średnie typu M2 nie pasowały do współczesnego pola bitwy. M2 Lee miał być czołgiem przejściowym, takim zapchaj dziurą do czasu wytworzenia czołgów M4 Sherman. M3 Lee miał w głównej mierze rozprawiać się z wrogimi stanowiskami ogniowymi i umocnieniami swoimi pociskami odłamkowo burzącymi. M6 Heavy Tanków doczekano się aż 40 sztuk. Stworzono je głównie z myślą o zdobywaniu doświadczeń przy projektowaniu i budowie. 40 egzemplarzy nie brało udziału w wojnie, za to przyczyniły się do powstania czołgu M26 Pershing. M22 Locust, czyli M22 Szarańcza. Czołg lekki, ważący niemalże 7,5 tony, produkowany w latach 1942-44. Miał od początku służyć w oddziałach powietrzno-desantowych. Choć szumnie zakładano utworzenie 2000 egzemplarzy, zatrzymano się na 830. Choć głównie stawiano na lekkość, to po niewczasie się okazało, że Amerykanie nie posiadali właściwego samolotu do transportu. Jedyną ewentualnością było użycie samolotu Douglas C-54 Skymaster, ale potem montaż zajmował 4 godziny, no i porzucono temat. Armia amerykańska nigdy nie zastosowała tego czołgu bojowo, a za to Brytyjczycy jak najbardziej. Ci dysponowali ciężkimi szybowcami transportowymi. Pieszczotliwie na M22 wołali, że to szarańcza. I ponad 200 takich szarańczy użyli podczas forsowania Renu w marcu 1945 roku. Po wojnie czołgi M22 trafiły do Egiptu, gdzie ich użyto podczas pierwszej wojny izraelsko-palestyńskiej. M4 Shermany produkowano 1942 do końca wojny. Powstało 49 tysięcy egzemplarzy. Korzystali z nich Amerykanie, Brytyjczycy, Polacy, Francuzi czy Sowieci, którzy czołg sobie szczególnie upodobali, szczególnie załoga. Powstało wiele wariantów. Pływające, z elementem do rozminowywania, czy nawet zmontowanym miotaczem ognia. Pierwsze 250 sztuk zastosowano w bitwie pod El Alamein w 1943. Stał się czołgiem podstawowym aliantów. Chętnie z nich korzystali generał Stanisław Maczek czy generał Władysław Anders. Miał być niezawodny i żeby dał się łatwo produkować masowo. Z niemieckimi tygrysami czy panterami nie dawał sobie rady, ale resztę obracał w perzynę. Pomocne później było jednak działo kalibru 76 mm oraz pociski przeciwpancerne M62 i M79. Dzięki pociskom strzał z 1000 czy nawet 1400 metrów kładł tygrysa bez problemu. Dzięki jednopłaszczyznowym stabilizatorom znacząco wzrosła celność ognia podczas ruchu pojazdu. Wadą jednak był fakt, że czołg był wyższy niż szerszy, a to powodowało częstą niestabilność na pochyłym terenie. W miejsce M3-M5 Stuarta miał pojawić się średni czołg M7 Medium Tank. Z rozpędu wojsko zamówiło aż 3000 egzemplarzy na CITO, ale pojawił się na horyzoncie M4 Sherman i zdążyli wyprodukować tylko 7 sztuk. M24 Chaffee, produkowano w latach 1944-45, doczekał się ponad 4700 egzemplarzy. Wciąż chciano zastąpić czołgi M3-M5 lepszym modelem. Padło na Chaffee. Cechą odróżniającą ten model czołgu było zastosowanie jako zawieszenia drążki skrętne. Jednak to, co usprawniło kierowanie pojazdem, wprowadziło zamieszanie na polu walki. Odnotowano przypadki, kiedy podczas ofensywy w Ardenach żołnierze alianccy brali Chaffee za niemieckie czołgi Pantery. Czołgi trafiały do boju w połowie 1944. Pojawiły się na miejsce lekkich czołgów M5. Ujrzały koniec wojny, walcząc we Francji, Włoszech i na terenie Niemiec. Po II wojnie światowej brały masowo udział w wojnie koreańskiej. Trafiły także na eksport do Indochin, Algierii czy do Urugwaju. Pod koniec II wojny światowej ponad 2200 egzemplarzy czołgu M26 Pershing napawało optymizmem. Załoganci czołgów zmuszeni do walki z niemieckimi tygrysami mieli tak niskie morale, że wprowadzenie do służby ciężkich czołgów typu Pershing podniosło żołnierzy na duchu. Przy czym warto zaznaczyć, że na papierze figurowała nazwa czołg ciężki, dowództwo celowo zastosowało to określenie jedynie po to, aby podnieść morale żołnierzy. Po wojnie zmieniono nazwę czołgu, przestał on już po prostu być ciężki. Najważniejsze dla żołnierzy było to, że czołg w końcu doczekał się porządnej armaty. M3 kalibru 90 mm i 70 pocisków. Oznaczało to co prawda masę bojową również niemalże 42 ton i prędkości w terenie 12 km na godzinę, ale 90 mm nadrabiało wszelkie niedogodności. Pod względem wartości bojowej Pershingi były najbliższymi amerykańskimi odpowiednikami niemieckich Panther. Historia ciężkiego czołgu T-14 Heavy Tank tak szybko się rozpoczęła, jak się skończyła. Brytyjczycy byli podekscytowani czołgiem z grubszym pancerzem, ale prace nad prototypami się przeciągnęły. Potem jakieś usterki się pojawiły, potem się zrobił rok 44 i po otrzymaniu w końcu prototypu Brytyjczycy spojrzeli na mapę frontu i postanowili nie kontynuować tematu. 47 ton, 520 koni mechanicznych z pancerzem grubości nawet 133 mm wyrzucono po prostu do kosza. Amerykanie kombinowali, czym by zastąpić Shermany. Padło na średnie czołgi T-20. Przerobiono kilka wariantów, postawiono na ostatniej serii, czyli T-23. Zdołano wyprodukować 200 egzemplarzy. Ani 470 koni mechanicznych, ani prędkość 56 km na godzinę. Ani nawet armata kalibru 76 mm nie pomogły. Zaniechano dalszej produkcji, ponieważ postawiono na Pershingi. 86,2 tony, 410 koni mechanicznych, 4 gąsienice zamiast dwóch, ponad 11 metrów długości, z pancerzem dochodzącym miejscami do grubości 292 mm, działo TSE-1 kalibru 105 mm. To prosta recepta na stworzenie największego superciężkiego amerykańskiego czołgu. Był rok 1945. Wojsko amerykańskie tworzyło czołg, który miał rozwalić każdy niemiecki pojazd z prędkością maksymalną 14 km na godzinę. Dowództwo chciało forsować nim linię Siegfrieda. Potem rozważano dokonanie inwazji Japonii. Planowano zbudowanie 5 prototypów, by podczas produkcji zaszaleć i wyprodukować 25 sztuk. Plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. Z tego wszystkiego powstały 2 prototypy i żaden nie uczestniczył w walce. Ciężkie czołgi T-29, T-30 oraz T-34 miały być lekiem na całe zło. Königstigery miały nie mieć z nimi szans. W przypadku T-29 miała to zapewnić armata kalibru 105 mm, moc 650 koni mechanicznych czy rozwijana prędkość do 34 km na godzinę albo 63 tony żywej wagi. Prace, choć rozpoczęto w 1944, dały co prawda 6 egzemplarzy, ale dopiero w 1947. Równorzędnie trwały prace nad ciężkim czołgiem T-30. Też miał brać na celownik Königstigery, przy czym tutaj postanowiono pojechać po bandzie i dać armatę T-7 kalibru 155 mm. Prace rozpoczęto w 1945. Powstał po wojnie jeden egzemplarz, a ten mieści się na terenie Fort Knox w stanie Kentucky. T-34 jest już ostatnim czołgiem ciężkim, który miał rozprawić się z niemieckimi gąsienicowymi bestiami. Prace koncepcyjne trwające od 1945 roku dały w efekcie 2 prototypy w 1948. W tym modelu liczono na to, że 810 koni mechanicznych, miejsce dla 6 osób załogi oraz 120 mm działo przeciwlotnicze załatwią temat. Prototypy się okazały wadliwe, do tego za ciężkie, a 65 ton zaważyło o zatrzymaniu dalszych prac. Również jeden egzemplarz mieści się na terenie Fort Knox w USA. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół. A jak średnio, to wstańcie wszyscy i dajcie jednego kciuka porządnego w bok. Subskrybujcie, jak chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was rozwiąże zagadkę, a co się stało z tym drugim T-34? Może jest u mnie w ogródku? To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.